Jest 6 czerwca 2017 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszej audycji.
Więc ja dzisiaj zaczynam od takiego tekstu z Gazety Prawnej, który dotyczy ograniczenia przez władze Wenecji powstawania nowych hoteli i pokojów dla turystów. I to jest dla mnie takie pytanie, dlatego że zazwyczaj polityka ekonomii jest taka, że zmierza raczej w kierunku maksymalizacji źródeł zysku. A tutaj poza przykładem Butanu, to jest dla mnie pierwszy przykład, kiedy ogranicza się świadomie napływ nowych turystów, co skłania mnie do zadania pytania o granice wzrostu. Czy rzeczywiście nie jest tak, że zapętliliśmy się w pewnym takim paradygmacie wzrostu, pewnej nieuchronności wzrostu ekonomicznego, może nawet dyktacie wzrostu ekonomicznego i on się tak nakręca, że nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, co nas prowadzi do tego, że de facto mamy i coraz więcej podróżujemy i mamy więcej bodźców i mamy więcej rzeczy z nadmiarem rzeczy, których nie potrzebujemy. Ze mnie takie pytanie, czy gdziekolwiek są stawiane świadomie te granice dla wzrostu ekonomicznego i jakie to ma znaczenie dla naszego wnętrza, dla nas jako podmiotów moralnych, czy dla osób żyjących w tym świecie nieokiełznanej konsumpcji.
Mi się wydaje, że to jest rzecz, którą chyba coraz częściej się dostrzega w naszym społeczeństwie, to całe economy sharing i tak dalej, kiedy chcemy ograniczyć właśnie pewną konsumpcję, żeby chronić pewne wartości. I pytanie jest takie, co dla człowieka jest ważniejsze, czy chce patrzeć na wartości globalnie, w sensie takim właśnie ochrony środowiska, znaczy w ogóle dostrzegać pewne wartości, czy jednak się koncentruje na swoim własnym interesie, żeby było taniej i się zadowala pewną byle jakością. Są te wszystkie ruchy też na przykład związane z ubraniami, żeby kupować ubrania produkowane we własnym kraju, a nie w dalekich Chinach przez małe dzieci. Te akcje z tym koszulką za 1 euro, gdzie się wyświetlają filmiki dzieci, które cierpią przy produkcji tego, pracując ponad normy pracy. I mnie to na przykład zastanawia w kontekście takim, co decyduje o tym, że postrzegamy na przykład, kupując powiedzmy ubrania w swoich decyzjach dotyczących powiedzmy na przykład ubrań czy innych rzeczy, czy właśnie hoteli, czy innych przedsięwzięć, czy postrzegamy tego człowieka, który żyje gdzieś w dalekich Chinach, jako osobę, która ucierpi na tym, że my zyskamy i wtedy decydujemy się na przykład na zakup czegoś, co jest nawet 10 razy droższe albo więcej, ponieważ wyprodukowanie tego kosztuje dużo więcej pieniędzy, kiedy nikt przez to nie cierpi i dostaje godną zapłatę za swoją pracę, czy właśnie podchodzimy do życia bardziej konsumpcyjnie i patrzymy tylko przez pryzmat tego, że nam się będzie żyło lepiej, mając więcej pieniędzy, więcej oszczędności. I gdzie jest ta granica, że jedni patrzą właśnie w ten sposób, że nie chcą zyskiwać na cierpieniu innych i zdają sobie z tego sprawę, a taka duża część społeczeństwa nie chce patrzeć na to, że ktoś na tym cierpi, jakby nie dopuszcza tego do swojej świadomości. To mnie zastanawia, gdzie właśnie jest ten drugi człowiek, gdzie jest ta granica dostrzegania drugiego człowieka w naszych decyzjach.
Ale czy to faktycznie zależy od jakiejś złej woli? Czy możemy założyć, że po prostu część społeczeństwa jest bardziej świadoma, a część jest mniej świadoma? W tej części mniej świadomej nie zależy tak na tych dzieciach robiących ubrania? Czy to może po prostu zależeć od poziomu uświadomienia sobie tego problemu przez ludzi?
O takim problemie związanym z dobrami wspólnymi pisała chyba wcześniej Elinor Ostrom. To jeżeli za takie dobro wspólne uznalibyśmy Wenecję, każdego właściciela hotelu jako takiego aktora biorącego udział w tej grze, każdy hotelarz dążyłby do tego, aby postawić jak najwięcej budynków. Wtedy Wenecja przestałaby być Wenecją i każdy hotelarz by na tym stracił. Nie tylko hotelarz, ale każdy turysta. Właściwie moglibyśmy powiedzieć, że to dobro wspólne, jakim jest Wenecja, stopniowo by ulegało degradacji. Pytanie jest, jak ustawić zasady gry, żeby poszczególnych właścicieli hoteli nakłonić do tego, aby ograniczyli się w swoich dążeniach do zarobków, a skierować ich w stronę współpracy z innymi hotelami, żeby zoptymalizować tą liczbę zapraszanych gości i zoptymalizować liczbę stawianych hoteli w Wenecji, ale pod wspólnym przedsięwzięciem.
Do tych dwóch hipotez, to znaczy do tej odwołującej się do świadomości, że świadomość jest granicą wzrostu, że kiedy uświadomimy sobie, co w istocie robimy, to tym samym uzyskujemy pewnego rodzaju regulator naszego zachowania, to jedna. A druga hipoteza odwołująca się do dobra wspólnego, dorzuciłbym jeszcze trzecią, która się odwołuje do ochrony pewnej formy życia. To akurat jest praktykowane obecnie w Barcelonie, gdzie władze miasta również ograniczają w jakiś sposób napływ turystów, to znaczy osiedlanie się, rynek wynajmowania mieszkań krótkoterminowo i tak dalej, uważając, że przerost tej formy jest zagrożeniem dla zwykłego lokalnego życia. Znikają sklepy, znikają normalne mieszkania, ludzie przestają żyć w tym mieście, a zaczynają tylko używać tego miasta jako rekwizytu dla turystów. Więc to byłaby trzecia hipoteza, a jeśli jestem przy głosie, to może dorzuciłbym jeszcze i taką czwartą, bardziej filozoficznej natury, że jest w tym pewien paradoks, że doceniamy pewną dynamikę, uważamy, że ekonomia jest jak życie, dobrze jest, jeżeli się rozwija, tak jak życie dobrze jest, aby żyło dalej, a nie obumierało, czy doznawało stagnacji. No ale jeżeli już nauczyliśmy się cenić taką wartość jak dynamika i rozwój, to jak możemy nagle powiedzieć, no dobrze, dobrze, ale od tego punktu to już nie będziemy cenić dynamiki i rozwoju, a do tego punktu owszem, ceniliśmy ją. To znaczy, że tak naprawdę nie ceniliśmy dynamiki i rozwoju, ceniliśmy tylko ten stan docelowy, do którego dynamika i rozwój miały doprowadzić. To tak jakby miał w ogrodzie roślinę i cieszył się, że rośnie. No ale kiedy wyrośnie za duża, to biegnę z sekatorem i zaczynam ją obcinać. Czyli tak naprawdę nie cieszę się, że rośnie. Cieszę się tylko, że rośnie do pewnego punktu. I ustalenie tego punktu, to znaczy o co nam chodzi, jakie jest to dobro, czyli ta wielkość rośliny, jest właściwie od dziesiątków lat dyskutowane i ludzkość nie doszła do żadnej konkluzji. To znaczy, co jest tym punktem szczęścia, do którego wzrost gospodarczy czy rozwój dynamiki życia miałby doprowadzić? Myślę, że po prostu zwyczajnie nie mamy na to odpowiedzi. Znaczy, każdy ma jakąś indywidualną odpowiedź. Niektóre społeczeństwa, jak Bhutan, mają jakąś odpowiedź religijną na przykład, albo jeszcze odwołującą się do innych wartości, ale powszechnej, zgodnej odpowiedzi po prostu zwyczajnie nie ma.
Ja się chciałam zapytać, czy to na pewno jest tak, że to jest konkretny punkt, do którego ten rozwój dochodzi i wtedy mamy już to, co chcieliśmy, tak jak z tą rośliną? Czy może to jest bardziej przypadek, jakby nawiązać do rośliny, że na przykład mamy ogród, rośnie roślina i przycinamy ją dopiero w momencie, kiedy zaczyna jakby zagrażać roślinie rosnącej obok. Czyli że na przykład właśnie chcemy wzrostu ekonomicznego, ale ta wartość, kultura i to wszystko, co niesie za sobą na przykład właśnie Wenecja, jest takim tak cennym dziedzictwem dla nas, że po prostu stawiamy ją wyżej niż ekonomię i właśnie, że to jest to, co reguluje nasz wzrost właśnie ekonomiczny.
Jest taki cytat u Hansa Jonasa a propos rozwoju naukowo-technicznego i myślę, że to jest też taka odpowiedź na pytanie o ten punkt. Hans Jonas mówi, że tak naprawdę to tą granicą, kiedy przechodzimy od ewolucji do rewolucyjności, jest to, że my w ciągu życia jesteśmy w stanie zrozumieć te efekty postępu naukowo-technicznego, które są nam dostarczane dzięki właśnie postępowi. I wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy w takim punkcie, gdzie coraz częściej możemy mówić o pewnym wykluczeniu cyfrowym i to nie tylko ze względu na warunki ekonomiczne, w jakich ktoś żyje, ale także ze względu na to, że dla wielu osób ten postęp technologiczny po prostu przekracza możliwości poradzenia sobie w nowym cyfrowym świecie. I wydaje mi się, że ta granica ludzkich możliwości jest takim dobrym punktem odniesienia tego przechodzenia, to co Hans Jonas mówił, od ewolucyjności do rewolucyjności.
Sporo jest teraz artykułów ostrzegających przed wycieczkami do lasu. I ja natrafiłem na jeden taki artykuł, który mówił, że jest duże prawdopodobieństwo, że człowiek zostanie zaatakowany przez kleszcza. I nawet wyliczyli takie prawdopodobieństwo. Otóż przez niektóre badania wyszło, że może być około 30%. Średnio na 100 osób, które wchodzą do lasu, 30 może być zaatakowanych w szczytowym okresie. Nasuwa się takie pytanie. Na ile ta wartość statystyczna może pomóc w podejmowaniu słusznej decyzji? Otóż są badacze, którzy mówią, że ludzie mają słabą ocenę prawdopodobieństwa. istnieje takie prawo regresji do średniej i właściwie ta wartość średnia statystyczna jest istotną daną, która dużo nam mówi. Mówi o tym, że kara czy nagroda jest nieskuteczna, ponieważ zawsze osoba, która się uczy, mimo tego, czy będzie skarcona, czy będzie nagrodzona, zawsze w kolejnej turze, w kolejnej iteracji, przy kolejnym spotkaniu będzie miała tendencję powrotu do średniego do wykonania jakiegoś działania. Średnia wartość statystyczna jest też często krytykowana, że złe decyzje były podejmowane na bazie tego, że średnio braliśmy jakąś wartość, na przykład poziomu pewnej rzeki, gdzie raz na 10, raz na 100 lat okazuje się, że ta rzeka wylewa ponad metr, na przykład zalewała całą okolicę. Więc pytanie, czy średnia statystyczna może być rzeczywiście wiarygodną wartością przy przypisywaniu sobie wiedzy dotyczącej jakiegoś stanu rzeczy?
Myślę, że probabilistyczne stany są istotne w podejmowaniu przez nas decyzji, ale w tym brakuje drugiej strony równania. Nie chodzi tylko o to, z jakim prawdopodobieństwem coś się zdarzy, na przykład z jakim prawdopodobieństwem spadnie na nas kleszcz w lesie i wgryzie się w naszą skórę, ale również to, z jakim ryzykiem się liczymy w ogóle w życiu, do jakiego ryzyka jestem skłonny w ogóle w swoich działaniach, na przykład w tym, że wchodzę do lasu, albo że w ogóle wychodzę z domu. W końcu zawsze są jakieś prawdopodobieństwa niebezpieczeństw i teraz muszę sobie zdawać sprawę z tego, jakie jest akceptowalne dla mnie ryzyko. Ryzyko jest akceptowalne dla różnych w różnych sposób, więc ta sama dana, na przykład 20% prawdopodobieństwo ukąszenia jednych powstrzyma, a innych nie powstrzyma przed wejściem do lasu. I ta druga zmienna, czyli akceptowalne ryzyko, wydaje mi się bardzo ciekawa. Ona ma wiele wspólnego z naszą samowiedzą. Rzadko kiedy zdajemy sobie do końca sprawę z tego, z jakim ryzykiem jesteśmy skłonni się pogodzić, a które odrzucić jako nieakceptowalne. Bardzo bym chciał to wiedzieć o sobie. To znaczy, jakie jest dla mnie to akceptowalne ryzyko, a jakie nieakceptowalne. Myślę, że to jest dla każdego ciekawa rzecz.
Ja bym chciała taki problem tej większości, czy statystycznej średniej przesunąć na trochę inny obszar, na obszar pewności w nauce, ponieważ przynajmniej w kwestii zmian klimatu raz na jakiś czas pojawiają się takie stwierdzenia, większość naukowców wie, że istnieją, czy że zachodzą zmiany klimatu. Co to znaczy większość naukowców, tak? Czy pojawiają się takie dyskusje, wręcz anegdotyczne, nie wiem na ile sprawdzone i prawdziwe, o debatach w tym międzyrządowym panelu do spraw zmian klimatu, gdzie mniej więcej obowiązuje zgodność co do głównych wyników dotyczących zmian klimatu, ale cały czas pojawiają się głosy przeciwne. I to też sprawia, to jest takie dla mnie ważne pytanie, jeżeli w takiej nauce, tak w humanistyce może jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do różności opinii, ale jeżeli w takiej nauce, która operuje takimi twardymi faktami, jak klimatologia, jak pewne dane geologiczne, trwają dyskusje i pojawiają się głosy, że większość naukowców się zgadza, że coś się wydarza, to jest dla mnie takie poważne pytanie o pewność w nauce, pewność teorii naukowych, pewność stwierdzeń naukowych, które mają ogromne konsekwencje dla naszego życia, jeżeli są potem przekładane na decyzje polityczne, tak jak jest w przypadku polityki klimatycznej.
Ja bym się chciała odnieść do tego, co pan profesor powiedział na temat akceptowanego ryzyka, jakie jesteśmy w stanie podjąć, bo mnie zastanawia, czy człowiek funkcjonuje w ten sposób, to znaczy zdajemy sobie sprawę z ryzyka pewnych naszych czynności, jakby się zastanowić, co robimy, na przykład, nie wiem, przejście przez ulicę, to da się wyliczyć statystycznie, ile jest potrąceń. I na przykład, nie wiem, biorąc na przykład najprostszy przykład polskich dróg, że powiedzmy są czarne punkty, czyli tam właśnie statystycznie częściej są wypadki. I czy w takim razie osoby z mniejszym procentem akceptowanego ryzyka będą chciały je unikać, czy nie? Ale to, co mnie zastanawia, to czy da się to tak prosto określić, że bierzemy rozumowo, że powiedzmy, nie wiem, ryzyko lotu samolotem do Stanu wynosi ileś tam i stwierdzamy, no nie, to już za dużo albo za mało, znaczy, albo nie przeszkadza właśnie. Czy to jednak jest tak, że człowiek podejmuje decyzję na podstawie pewnych doświadczeń i pewnych mechanizmów psychologicznych, który w ogóle znaczy one działają na innym poziomie niż cyferki statystyczne. Czy ryzyko właśnie tak policzone, jak na przykład 30% kleszczy. Że powiedzmy człowiek ma jakiś tam lęk i niezależnie od tego, jak małe jest ryzyko, że to się stanie, to on się i tak tego boi i nie potrafi na przykład przejść nad tym. Czyli wtedy ta statystyka nie miałaby żadnego znaczenia w jego czynnościach. Wydaje mi się, że właśnie, że może takie decyzje są dużo bardziej złożone niż czyste prawdopodobieństwo pewnych wydarzeń.
Mnie zainteresowało zjawisko szeroko komentowane w mediach. Pisał o tym chociażby Newsweek czy Rzeczpospolita, a chodzi o Sejm Dzieci i Młodzieży. Jego jedyna sesja w roku odbywa się w Dzień Dziecka, 1 czerwca. W mediach pojawiły się bardzo negatywne komentarze na temat tej sesji, związane z domniemaną jakąś manipulacją dzieci i młodzieży. I pozostał po tym wydarzeniu jakiś niesmak w odczuciu ludzi dorosłych. Pojawiły się negatywne komentarze mediów na temat manipulacji dzieci przez dorosłych, przez polityków, do wyrażania jakichś nieswoich opinii, do potyczek politycznych. I pojawił się w związku z tym jakiś niesmak. Dlaczego pojawił się ten niesmak? Dlaczego nie chcemy, żeby dzieci były manipulowane czy wykorzystywane? Co chcemy takiego chronić w tych dzieciach?
Jedna rzecz, która wydała mi się lekko nienaturalna w tych debatach, to było użycie języka. Otóż moim zdaniem narzucenie pewnej formy odbyło się poprzez przekonanie uczestników danego wydarzenia do przedstawienia swoich opinii za pomocą języka, który nie należał do nich, a należał do polityków na co dzień pracujących w Sejmie. Otóż nawet jeżeli myśli przedstawiane przez te dzieci były ich myślami, a poglądy były ich poglądami, a to w mojej opinii nie było tego połączenia pomiędzy językiem używanym, a myślami, które chcemy przedstawić. A to połączenie wydaje mi się niezbędne. Jeżeli chcę przedstawić moje myśli, to muszę jednocześnie używać swojego języka. Cudzy język do wyrażenia nawet tych samych myśli będzie już wprowadzał jakąś dysproporcję w mojej opinii.
Tak, właściwie zgadzam się całkowicie z tą diagnozą. Wydaje mi się, że w sytuacjach poznawczych i w ogóle dyskursywnych domagamy się nie tylko tego, żeby ktoś powiedział coś rozsądnego i byłoby to prawdziwe i nawet uzasadnione, ale żeby ten ktoś miał osobiste podstawy do powiedzenia tego czegoś. Ponieważ doświadczenie polityczne jest związane z bardzo skomplikowaną sferą interakcji międzyludzkich dotyczących głównie ludzi dorosłych, czyli na przykład życia gospodarczego, kwestii zawierania małżeństw na przykład, albo kwestii bycia obywatelem, głosowania, wybierania, decydowania o sprawach majątkowych, prawnych. To ponieważ dzieci w tym nie uczestniczą z mocy prawa, to nie sądzimy, żeby miały osobiste podstawy do tego, żeby w tych kwestiach mieć swoje zdecydowane sądy. Nawet jeżeli mają takie sądy, bo na przykład usłyszały jakiś sąd i zgadzają się z nimi, to są naprawdę ich myśli, to nie sądzimy, żeby miały dostateczne podstawy do tego w ich własnym doświadczeniu. Więc tutaj jest rozerwana więź pomiędzy źródłem a efektem jakby poznawczym czy dyskursywnym. Do tej diagnozy, z którą się zgadzam, dodałbym jeszcze inną, o naturze bardziej moralnej, że uważamy, że w dziedzinie zarządzania społeczeństwem i samymi sobą jesteśmy winni wielu grzechów i wiele rzeczy robimy źle. Chcielibyśmy, żeby dzieci miały przynajmniej szansę robić to lepiej niż my. Teraz jeżeli powstaje sytuacja, w której dzieci są zarażone językiem dorosłych, a to przez media, a to przez specjalnie zaaranżowaną sytuację, że mają imitować Sejm na przykład ludzi dorosłych, to czujemy, że w tym jest pewne nadużycie, że zabiera się tę szansę dzieciom, żeby były inne niż my. Stają się po prostu zwierciadłem nas samych. Ja bym nie chciał, żeby dzieci były zwierciadłem mnie samego. Chciałbym, żeby były lepsze ode mnie. I teraz ta szansa jest tutaj w dużej mierze ograniczona przez tego rodzaju sytuacje.
Właśnie wydaje mi się, że ta sytuacja tak obnaża taką z jednej strony to, że dzieci zostały obdarte z tej niewinności, z tej takiej naiwności, z tego, że chcemy, aby były takie dobre, lepszą wersją nas samych, a z drugiej strony one po prostu oddały dokładnie to, co się dzieje w świecie dorosłych. I to jest dla nas takie szokujące, takie przykre, ponieważ one pokazały z całą szczerością, ale jednocześnie brutalnością cały ten świat polityczny w sposób, w świecie, w którym w ogóle nie powinno być dostępu do tego typu dyskusji, do tego typu debat. Ale też moim zdaniem to, co jest ważne i to, co może trochę tak szokuje, to przede wszystkim to, że chyba pierwszy raz się wydarzyło coś takiego, że dzieci mówiły o, były elementem pewnej debaty publicznej, ważnej, która się teraz toczy w spolaryzowanym społeczeństwie, a nie mówiły o rzeczach, o których dzieci wcześniej mówiły, typu o ochronie klimatu, o ochronie środowiska. Więc po raz pierwszy te dzieci stały się po prostu takim elementem dyskusji dorosłych, a nie przedstawicielami swoich własnych idei i idealnego dziecięcego świata.
Ja się zastanawiam, czy tutaj nie dochodzi jeszcze jeden aspekt, a mianowicie to, co nasza zachodnia cywilizacja rozumie przez wychowanie i zawsze odnosiła się do wychowania jako do pewnej wartości. A tutaj z kolei mamy obraz tego, że zostało to jakby zaburzone w tych dzieciach, że jeżeli ta instytucja Sejmu Dzieci i Młodzieży miałaby być tą instancją, która wprowadza je w życie społeczne, żeby były bardziej świadome tego, jak mogą wpływać w już dorosłym życiu na społeczeństwo, na politykę i w ogóle na to, jak żyją i co się dzieje w kraju, to tutaj jakby postrzegamy, że został odebrany im głos, czyli jakby stały się tym trybikiem całego systemu, który właśnie tutaj, co zostało wcześniej powiedziane, który dorośli powielają, a przez to został jakby nawet można powiedzieć dosadnie, że pewna przemoc wobec nich zastosowana, że to już nie jest to wychowanie, które pokazuje im, że to one decydują o swoim życiu i że one je kształtują i tutaj jest właśnie ta namiastka dorosłości, kiedy będą mogły powiedzieć swoje zdanie, tylko właśnie zostaje w pewien sposób im narzucone, co mają powiedzieć i właśnie w ten sposób jakby wydaje mi się, że ta wartość, jaką nasza kultura od starożytności przecież dostrzega w wychowaniu, że to wychowanie zostaje jakby zaburzone, że zostaje się czymś zupełnie innym niż przez wieki było dla naszej kultury.
Tak, i dodatkowo dzieci posiadają taką ufność w stosunku do dorosłych, która też potrzebna jest im przecież do rozwijania się i poznawania świata. Dorośli są w naturalny sposób jakimiś autorytetami dla dzieci. A tutaj nastąpiła taka sytuacja, że dorośli jakoś wykorzystali tą ufność właśnie nie po to, żeby te dzieci jakoś dokształcić, wychować, nie dla ich dobra, tylko dla swojego własnego dobra, dla swoich własnych celów.
Wydaje mi się, że tutaj jeszcze takim ważnym aspektem, którego nie poruszyliśmy, jest kwestia tych konkretnych dzieci. Znaczy nie jako ogółu dzieci, dlaczego one, dlaczego nas to gorszy, ale też weźmy pod uwagę, że to są konkretne jednostkowe dzieci i że w takim razie to też nie wpływa negatywnie na nich, że się po prostu zrażą do takiego życia społecznego. No bo jeżeli zostały w pewien sposób, nie wiem, skrytykowane, wyśmiane w telewizji, tak na bardzo szerokim forum, no to pytanie, jak to może wpłynąć na ich przyszłe doświadczenia, że po prostu nie będą chciały już występować publicznie, może tak się stać. I dlatego tu też jest pokazana chyba nie tylko jakiś cynizm tego, że dzieci mówią głosem dorosłych, ale też pewien cynizm mediów, które w ten sposób mogą je potraktować i zniechęcić do debaty publicznej, tak mi się daje.
Te kilka diagnoz, które sformułowaliśmy, pozostawiamy namysłowi naszych słuchaczy. Dziękujemy za uwagę. W dzisiejszej audycji wzięli udział Dominika Dzwonkowska, Joanna Skórzak, Martyna Neumann, Marcin Piechota i Robert Piłat.